Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
9.37, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną w studio są Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Panowie, no dzisiaj 27 września i jest uroczyste, w Szczecinie odbędzie się uroczyste otwarcie gazociągu Baltic Pipe, który ma wystartować już pełną parą od 1 października. 27 września zapisze się chyba złotymi zgłoskami w historii polskiej energetyki, Tomasz Limon.
Na pewno. W kontekście takim, że to jest duży sukces, że ten rurociąg powstał. Ten rurociąg powstaje no, już ponad 20 lat.
No właśnie, mógł powstać dużo szybciej.
Mógł powstać dużo szybciej. Ja przypomnę, zarządów AWS-u były próby powstania tego rurociągu. Ten rurociąg nie powstał. Po przegranych wyborach przez AWS kolejna koalicja rządząca uwaliła ten projekt. Niestety,
to była za koalicja?
Tak, to była koalicja SLD, jak dobrze pamiętam. Premier Miller uwalił ten projekt, co było niekorzyścią dla naszej gospodarki. Tutaj trzeba o tym mówić. No w tej chwili mówimy o obecnych czasach, aktualnie bardzo dobrze, że to się dzieje. Ważne teraz jest to, żeby ten rurociąg był wypełnionym gazem. Na to nie ma jeszcze odpowiedzi, czy on będzie wypełniony gazem, czy są te kontrakty zawarte. Tutaj jest jeszcze duży znak zapytania i czekamy z niecierpliwością, aby tak było.
Ale rozmowy z Norwegami trwają, ale ja jeszcze do historii bym wrócił na chwilę, bo gdyby ten rurociąg powstał wtedy, kiedy powinien powstać, nie mielibyśmy dzisiaj tych kłopotów związanych z rynkiem energetycznym, byłyby mniejsze.
O wielu rzeczach nie musielibyśmy się dzisiaj martwić, ale ja jeszcze uzupełnię to, co mówił pan prezes. Leszek Miller powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i powinien trafić do pierdla za to, co zrobił.
No,
mówię
tak
to
ostro?
Bardzo jednoznacznie. Oczywiście, bo to zahacza o zdradę stanu. To był żywotny interes Polski. Bardzo perspektywiczne i długofalowe myślenie zostało przecięte na już bardzo zaawansowanym etapie. Myśmy ponieśli z tego powodu bardzo poważne straty. I dzisiaj w sytuacji wojny na Ukrainie i tego, co się dzieje i po COVID-zie i z tymi wszystkimi kryzysami, które w bardzo krótkim czasie na nas spadły, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Nawet dzisiaj słyszę dyskusję, że Baltic Pipe to za mała przepustowość, a nie ma kontraktów i to krytykują ci sami, którzy byli zwolennikami tego, żeby ten projekt z Norwegami sprzed kilkunastu lat uwalić. Więc mnóstwo w tym hipokryzji, mnóstwo w tym takich właśnie interesów, a w przypadku Millera ewidentnie wspierał interes Moskwy, wspierał interes kontraktów gazowych, które mieliśmy ze wschodnim bratem podpisane. Przypomnę też bardzo niekorzystnych, długofalowych, które też na szczęście zostały ucięte, udało się z tego wyjść. Więc myślę, że to jest właśnie pokazuje, jak słaby jest w Polsce wymiar sprawiedliwości, jak słabe są instytucje państwowe, skoro w tak ewidentnych sprawach zdrady nie potrafią podjąć właściwych działań.
Ale wróćmy jeszcze do tych kontraktów, bo niektórzy eksperci mówią, że kolejność tej inwestycji powinna być odwrotna, czyli najpierw zawarte kontrakty, później dopiero budowa rurociągu, bo teraz chociażby Norwegowie mogą wykorzystać sytuację, że jest rurociąg, więc ten gaz musi tam się w środku
i mówią
znaleźć.
To ci, którzy Marek tego nie robili, a krytykują to teraz, gdy ktoś to wreszcie zrobił. No ja mogę różnie oceniać Prawo i Sprawiedliwość w wielu swoich działaniach, bardzo mi się nie podoba. I do wielu rzeczy jako Solidarność mamy pretensje, ale też nie mamy alternatywy. Co proponują inni? Przekop źle, tunel źle, Baltic Pipe źle, rozbudowa terminali źle, kontrakty z Katarem, z Amerykanami za drogie. Zobaczcie, gdzie my dzisiaj jesteśmy, gdybyśmy tak posłuchali, gdzie byśmy byli, gdybyśmy tak posłuchali, że to jest wszystko źle. Bylibyśmy dokładnie na tym samym poziomie co Niemcy, a całkowicie uzależnieni i chyba Polska by wtedy musiała też zabiegać o to, żeby sankcji na Rosję nie nakładać.
To zostawiając Baltic Pipe i przechodząc do, ale zostając przy kwestiach energetycznych, dzisiaj rząd ma się zająć zaproponowaniem podatku od zysków nadzwyczajnych dla spółek energetycznych. Ma on wynieść 50% i przynieść budżetowi państwa 13,5 miliarda złotych, z czego ta cała suma ma zostać przeznaczona na łagodzenie skutków cen energii, bo pamiętajmy, że rząd wczoraj z kolei przyjął projekt ustawy, z której wynika, że do 2000 kWh rodzina każda będzie mogła płacić po cenach tegorocznych w przyszłym roku, a rodziny z osobami niepełnosprawnymi lub z kartą dużej rodziny do 3000, to się zwiększyło z 2600 kWh. Więc jak panowie oceniacie, dla kogo ten ponad nadmiarowy podatek powinien trafić? Właśnie na łagodzenie tych cen energii, czy może w inne miejsca, Tomasz Limon?
Zdecydowanie powinien to trafić do samorządów, do firm poszkodowanych, mniejszych, które również borykają się z tym problemem. Monopol firm energetycznych w kraju i zyski, które są generowane w tym okresie, są, bym powiedział, etycznie nawet niemoralne. To są ogromne pieniądze, ogromne zyski. Dedykowane jest to generalnie ten podatek dla firm, tak jak powiedziałem, monopolistycznych, które jakby zawładnęły tym rynkiem energetycznym w Polsce. I taki podatek solidarnościowy, bym powiedział, od nadwyżki zysków, który został wypracowany, jest skazany. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, te zyski są ogromne. Dla przykładu powiem, ogromne zyski firm paliwowych, które zostały wygenerowane w ostatnich miesiącach. Ja przypomnę, 24 lutego, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, cena baryłki ropy na giełdzie londyńskiej wynosiła $97. Teraz cena baryłki ropy na tej samej giełdzie jest poniżej tej kwoty, w około $93.
A ceny paliw?
Ceny paliw nie spadają, są bardzo wysokie. Oczywiście złotówka straciła na dolarze, dolar się umocnił, to też, ale weźmy pod uwagę, że obniżony został VAT z 23 na 8%, tak? Więc w obecnej sytuacji ceny ostatnio nieco spadły paliw, ale zyski są ogromne. Szefowie dużych koncernów paliwowych w Polsce chwalą się ogromnymi zyskami. Uważam, że ten zysk powinien być opodatkowane i podzielone z samorządowcami, z różnymi też prywatnymi odbiorcami energii, którzy borykają się ze skutkami wzrostu cen.
Ale jeżeli jest tak, jak mówi pan prezes, że prezesi czy władze tych dużych firm paliwowych chwalą się zyskami, no to czy oni zaakceptują to, co chociażby mówi wicepremier Sasin, że spółki chętnie te nadmiarowe zyski oddadzą, Marek Lewandowski?
A co to mają do akceptowania? Jeżeli jestem właścicielem firmy i brakuje mi w domu na opał, to mogę skorzystać z dochodów tej firmy, żeby ten problem rozwiązać? Kto jest właścicielem spółek Skarbu Państwa? Za pośrednictwem władzy, którą wybieramy, jesteśmy my. I czy mamy prawo jako społeczeństwo, jeżeli te firmy dobrze stoją i, co najważniejsze, ten podatek nie zagrozi ich funkcjonowaniu? Bo my oprócz tego, że chcemy, żeby te firmy zarabiały i wspierały nasz rozwój, mamy też duże oczekiwania inwestycji w różne nowoczesne technologie. No przecież od Orlenu, Lotosu, Energii, PGNiG, czyli tego holdingu, który się tworzy, oczekujemy bardzo radykalnych inwestycji w najnowocześniejsze technologie, w wodór, w zaawansowany przerób stali, ciężkie frakcje i to wszystko, co jest z tym związane. I nie powinniśmy rezygnować z tego know-how, który jest tam tworzony, natomiast mamy prawo oczekiwać, że od tych zysków, które przecież one nie zostały wypracowane w taki sposób, że tam ktoś podjął jakieś działania, tylko otoczenie i sytuacja jest taka, że te zyski się pojawiły. Absolutnie one powinny trafić. I tutaj trochę też wracając do początkowego pytania. W naszej ocenie państwo powinno skupić się przede wszystkim na zablokowaniu wzrostu cen energii. One muszą być na jakimś poziomie przewidywalnym, bo szczególnie przemysły energochłonne, gdzie nawet 70% w takiej hucie aluminium, czy w hucie cynku, czy ołowiu, 70% to są koszty energii, a cenę towaru, który sprzedają, wyznaczają giełdy, więc tutaj nie ma jakiegoś wielkiego pola manewru. Jeśli czegoś nie zrobimy, nie zablokujemy tych wzrostów, to te firmy upadną, a proszę sobie zdawać sprawę, że to jest milion miejsc pracy, bo to oprócz tych hut czy cementowni, ceramiki, hut szkła, to tam są od 4 do kilkunastu miejsc pracy się tworzą wokół tego typu podmiotów, więc grozi nam dwucyfrowe bezrobocie i gigantyczny problem społeczny, więc trzeba coś zrobić. Dawanie różnych dodatków, różne rekompensaty dla różnych podmiotów, osób, gospodarstw domowych nie są rozwiązaniem tego problemu. Tutaj głównym problemem jest zablokowanie i ustalenie na jakimś rozsądnym poziomie cen energii. I te pieniądze, ponadmiarowe zyski, to wszystko, co się pojawiło, albo inaczej, wszelkie rezerwy, które można, powinny zabezpieczyć nas przed wzrostem cen energii. I to jest według mnie główny problem do rozwiązania.
Zgadzam się z moim przedmówcą. Sytuacja jest rzeczywiście bardzo niepokojąca dla energochłonnych podmiotów, dla firm. Do naszej organizacji, do pracodawców Pomorze napływają pisma i postulaty o to, żeby coś zrobić, żebyśmy też wpłynęli na rząd, bo oni stoją przed widmem bankructwa. Jeżeli ceny gazu i energii utrzymają się w przyszłym roku na tym samym poziomie, to rachunek zysków i strat powoduje, że oni mogą zbankrutować i na bruk pójdzie wiele tysięcy osób, co jest bardzo niepokojące. Musi być wsparcie dla tych firm, muszą być ceny regulowane energii i gazu, bo będzie sytuacja rzeczywiście tej zimy bardzo, bardzo, bardzo zła i co może wpłynąć generalnie na wzrost bezrobocia i na kondycję wielu, wielu podmiotów.
I to musi paść w tym programie i to musi paść w tym momencie. Źródłem naszych problemów jest chora polityka energetyczna Unii Europejskiej. Zielone Łady, spekulacyjny system handlu emisjami, o który już od lat Solidarność domaga się, żeby został zawieszony, a najlepiej zlikwidowany. Do tego dochodzą naciski na ograniczanie wydobycia, zamykanie kopalń. Dlaczego wygaszaliśmy ściany i zamykaliśmy niektóre kopalnie? Ze względu na presję Unii Europejskiej, która jest elementem tej polityki klimatycznej. I to, co się przełożyło na wysokie ceny i sytuację, którą mamy dzisiaj, bo wojna oczywiście dołożyła swoje. Ale źródłem tych problemów jest system handlu emisjami i chora polityka klimatyczna i energetyczna Unii Europejskiej.
Ale z drugiej strony mówi się też o tym, że polski węgiel jest eksportowany taniej niż my go importujemy. O tym też się mówi, co jest w ogóle niepoważne. Nie wiem, z czego to wynika, ale do Czech sprzedawaliśmy polski węgiel taniej niż później importowaliśmy z innych państw. Tak? Więc
ja wiem, skąd się to bierze. To mamy swobodę działalności gospodarczej, swobodę przepływu towarów, usług i pieniędzy i podmioty po prostu z tego korzystają. I tak samo jak był sprowadzany węgiel z Rosji, on nie był sprowadzany przez spółki Skarbu Państwa, tak, on był sprowadzany przez prywatne firmy. To, że one pośrednio mogły trafiać do spółek Skarbu Państwa, to już jest inna sprawa, ale przepraszam bardzo, mamy otwarte granice, swobodę działalności gospodarczej, przepływu towarów, usług, kapitału.
No dobrze, panowie, ale zostańmy jeszcze przy cenach energii, bo dzisiaj w Rzeczpospolitej jest taki sondaż, z którego wynika, że 55% Polaków właśnie chciałoby zamrożenia tych cen energii na jakimś poziomie. A czy nie ma takiej obawy, że jeżeli one zostaną zamrożone, no to już powinny być zamrożone na lata, bo po odmrożeniu może nastąpić taki skokowy wzrost cen i co będzie jeszcze gorsze niż ta sytuacja, którą teraz mamy.
Oczywiście ingerencja w regulowanie cen od wielu lat jest bardzo niepokojąca. Zawsze na rynku kapitalistycznym, wolnorynkowym, nie powinniśmy ingerować w ceny jakiekolwiek, szczególnie ceny giełdowe.
No ale teraz, jeżeli widzimy taką spekulację,
teraz sytuacja jest nadzwyczajna. Mieliśmy pandemię, mamy wojnę. Wiele państw jednak podejmuje decyzje o regulowanych cenach energetycznych i moim zdaniem w tej chwili, w tej sytuacji nadzwyczajnej, gdzie naprawdę wielu przedsiębiorców stoi przed widmem bankructwa, ludzie nie wiedzą, czym będą opalali swoje mieszkania, tak? Te ceny powinny być regulowane i powinno przynajmniej na jakiś czas żebyśmy to przetrwali, powinien rząd zaingerować i nałożyć te ceny takie odgórnie sterowane.
No dobrze, ale na jak długo te ceny zamrożone powinny pozostać, Marek Lewandowski?
Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Dzisiaj jesteśmy, nie wiemy jak się rozwinie wojna, nie wiemy czy Ruscy nie użyją atomu, czy nie będzie eskalacji konfliktu. Jesteśmy krajem frontowym, jesteśmy krajem, który udziela gigantycznej pomocy, w mojej ocenie dużo większej niż nas na to stać, ale też nie do końca mamy wyjście, bo jeżeli Ukraina przegra, to my będziemy mieli jeszcze większe problemy niż mamy. Więc nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach, a może i latach. Jeżeli spojrzymy na decyzje Stanów Zjednoczonych, a ich wywiad i ich przewidywania okazały się bardzo trafione, no to oni się szykują na nawet kilkuletnią wojnę, więc panie redaktorze, no skąd ja mam wiedzieć, jak długo ta sytuacja potrwa.
Czyli te ceny regulowane, jeżeli zostaną one właśnie zamrożone, no to pozostaną nam jeszcze na lata.
Mamy zapaści w inwestycjach, nie mamy atomu, który powinniśmy mieć już od kilkunastu lat, który dałby nam dużo większy luz w tym całym miksie energetycznym. Nie naprawialiśmy, nie inwestowaliśmy jak należy w sieci przesyłowe. Ciągle chodzimy na styku, te nasze dwie największe elektrownie Bełchatów, Turów, jeżeli tam się coś dzieje i to nagle musimy brać energię od sąsiadów za bardzo duże pieniądze. Farmy wiatrowe, jak wieje fajnie, ale jeszcze ich tyle nie ma i one są bardzo niestabilne, więc naprawdę jesteśmy w bardzo złej sytuacji, a teraz jeszcze czas na inwestycje też nie jest najlepszy w tym konkretnym momencie, w którym jesteśmy.
No ale jeżeli nie będziemy inwestować, no to może się pojawić właśnie bezrobocie.
Bezwzględnie trzeba uruchamiać wygaszone ściany, to potrwa, to może ten proces trwać nawet rok, ale musimy wrócić mocno do węgla, nie oglądając się na naciski unijne i musimy wrócić do tego, na czym na razie siedzimy w pewnym sensie.
Rzeczywiście, inwestycje są potrzebne, ale w gruncie rzeczy, jeżeli będzie wprowadzony podatek teraz od zysków, gdzie zyski w dużej mierze też są przeznaczone na inwestycje tych firm, no to inwestycje z siłą rzeczy spadną, tak? Więc, bo będzie tych zysków mniej. Więc znowu powstaje taka spirala, która się zapętla. Nie wiemy, jak z tego wyjść. Sytuacja jest nieprzewidywalna i te inwestycje rzeczywiście są potrzebne, ale brak, może zabraknąć pieniędzy na rynku.
No dobrze, ale inwestycje można wstrzymać na jakiś moment właśnie taki kryzysowy, który mamy teraz. Przecież na Zachodzie także chociażby Niemcy mieli zamknąć wszystkie swoje elektrownie atomowe, zostawili dwie, bo zobaczyli, że sytuacja jest dramatyczna.
Ale my już wygasiliśmy kilka ścian, bo to nie jest tylko, że się kopalnie wygasza. W kopalniach są poszczególne wyrobiska. Te wyrobiska się inwestuje, przygotowuje przez wiele czasu, wyszukuje, przygotowuje. I to nie jest tak, że jak się je wygasiło, to można sobie z dnia na dzień. Więc te inwestycje są potrzebne już teraz, dzisiaj, żebyśmy za rok mogli na przykład korzystać z tych złóż, z których zrezygnowaliśmy pod naciskiem Unii Europejskiej. I to nas nie ominie, tak samo jak nie ominie nas. Dwa dni temu mieliśmy po raz pierwszy od wielu lat alarm, że można było wyłączać energię, no bo w fatalnym stanie mamy linie przesyłowe. Nasz miks energetyczny pracuje na styku, więc tu nie ma przestrzeni, żeby nie robić inwestycji. Ja to powiedziałem na samym początku, mówiąc o tych ponadwymiarowych zyskach spółek Skarbu Państwa, że jeśli to nie zagrozi ich funkcjonowaniu i przede wszystkim nie zagrozi inwestycjom, których od nich oczekujemy jako społeczeństwo.
No właśnie i tu panowie musimy postawić kropkę. Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję panom.
Dziękuję.
Dziękuję, dziękuję
panie prezesie. Jarosław Popeń, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.